Śniadanie polityków.
11 minut po godzinie 9. Michał Pocześniak. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdański. Zapraszam na śniadanie polityków. Ze mną w studio pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam państwa.
I na łączu telefonicznym Kazimierz Korolewski, radny miasta Gdańska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Artur Dziambor, Konfederacja. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Drodzy państwo, wpis Radosława Sikorskiego, od tego zaczniemy. Były minister spraw zagranicznych na Twitterze pojawił się taki jego wpis, w którym dziękuję Stanom Zjednoczonym za rozszczelnienie gazociągu Nord Stream 2. Według prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego lepiej się Rosji przysłużyć nie można było. To może na początek pani Małgorzata Chmiel.
No był to zdecydowanie niestosowny żart, głupi wpis, chęć zwrócenia na siebie uwagi. Powinien bardziej myśleć nad tym, co się pisze. I cóż tu więcej powiedzieć? Wycofał się tego samego dnia, skasował swój wpis, ale teraz nie odpowiada na telefony. Widać, zreflektował się. Niemniej to jest po czasie i tego wpisu nie powinno być.
Czy pani zdaniem jakieś konsekwencje wewnątrzpartyjne powinny zostać wyciągnięte?
No wiem, że rozmawiali panowie, to znaczy pan Donald Tusk i pan Radosław Sikorski razem. Jaka była to rozmowa? Ja przy niej nie uczestniczyłam.
A jak pani się czuje, jeśli ambasador, w momencie, kiedy ambasador, przedstawiciel Rosji przy ONZ-cie pokazuje ten tweet i w ten sposób napędza tą rosyjską propagandę?
No wie pan, przede wszystkim trzeba podkreślić, że pomijając, co już wcześniej powiedziałam, że był to niestosowny wpis i głupi, to miejmy świadomość, że dużo mniejszą ma on wagę niż na przykład wpis pana ministra Sasina, który na Twitterze zakomunikował o nałożeniu sankcji na przedsiębiorstwa, co skutkowało, że polscy przedsiębiorcy, no ale to spowodowało, że na giełdzie od razu spadło 70 miliardów pieniądze polskich przedsiębiorców. No więc nie porównujmy tego. Sprawy pana Sikorskiego grzeje cały czas TVP Info.
No nie tylko,
strona rosyjska.
Nawet rzecznik Białego Domu się odnosił do tego, pani,
tak,
pani poseł.
I mówię, i jest strona rosyjska.
No rzecznik Białego Domu to nie jest strona rosyjska, musiał dementować to.
Przepraszam, myślałam, że mówi pan pokazaniu tweeta na zgromadzeniu ONZ-u przez przedstawiciela Rosji. Tak, rzeczywiście, niemniej, jak mówię, dla Polaków najważniejsze to jest w tej chwili, żeby zapanować nad inflacją, nad tym, co się
dzieje. O inflacji będziemy jeszcze rozmawiać, bo to też zapowiedziany temat i na pewno zdążymy.
A nie grzanie ciągle tweetu, który był głupi, no nie ma co mówić.
To w takim razie Kazimierz Korolewski, Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, ktoś napisał, czytałem, że Sikorski zrobił łaskę Putinowi. Nie trzeba było długo czekać, aby właśnie słowa byłego szefa polskiej dyplomacji zostały wykorzystane przez putinowską propagandę, bo rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u, pani Maria Zacharowa, pierwszy zastępca przedstawiciela Rosji przy ONZ, również podziękowali za ten wpis, więc to pokazuje, na jakim poziomie egzystuje były polski dyplomata, szef polskiej dyplomacji, tak? Więc dzisiaj oceniamy pewnie to wszystko, co sobą stanowi Radosław Sikorski jako polityk, jako prominentny polityk, który stał na mównicy z aplauzem przyjmowany przez Platformę Obywatelską, mówił, że jeszcze dorżniemy watahy. Czy to był taki właśnie jeden z takich gestów, który ma tą watahę dorżnąć? No to było działanie na szkodę Polski ewidentnie. I w związku z tym trzeba zrozumieć emocje, które wzbudził u Polaków, bo to był naprawdę niebezpieczny tweet dla polskiej racji stanu. Także bardzo stanowcze opinie fachowców ze sceny, powiedzmy, naukowej, ze sceny doradców politycznych, think tanków polskich, analityków, znawców polityki wschodniej. To są wszystko opinie, które mówią, że to był karygodny wpis, bo Sikorski lubi tylko błyszczeć i wydawało mu się, że tym wpisem zabłyśnie. Chyba to powiedział pan Marek Sawicki z PSL-u, o ile dobrze pamiętam. Więc no, był to, mi się wydaje, wielki cios w polską rację stanu i stąd takie wielkie, można powiedzieć, światowe echa tego tweetu pana Sikorskiego.
Poseł Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Złośliwi dziennikarze i publicyści mówią, że Radosław Sikorski wreszcie zyskał międzynarodowe uznanie na forum ONZ-u, o którym zawsze marzył.
No pewnie jest to lepsza zła sława niż żadna, niektórzy mówią. Ale po pierwsze, kim jest Radosław Sikorski? Do słuchaczy przypomnijmy. To jest były marszałek Sejmu. To jest były minister obrony narodowej. To jest były minister spraw zagranicznych. Wiemy, że nie był na haju, czy nie był pijany trzeźwo. Jest takie powiedzenie, że mówi się z serca, pisze się z głowy. I on to napisał. I to jest Amerykanie, tylko dzięki którym, bo my robimy ogromne wysiłki, ale bez Amerykanów ta wojna byłaby już skończona, to wszyscy chyba wiemy. I to jest obrazowo mówiąc bicie noża w plecy Amerykanom. To w Amerykanów jest cios. Ale co najgorsze, i to jest bardzo ważna rzecz, zauważył to niezwykle bystry i znakomity obserwator, pan poseł z PSL-u Bartoszewski. Mianowicie trzeba pan przypomnieć, że pan Sikorski napisał następnego tweeta, że to jest tylko hipoteza. I to już pozostawiam bez komentarza. To jest dopiero wydarzenie, bo można coś chlapnąć, napisać. Po takim czymś się nie przeprasza, człowiek się powinien pokajać, bo to naprawdę jest cios. I ja uważam, że tu współczuję tylko koleżance, która musi, powinna, jego powinność musi bronić tego, łagodzić.
Ale nie bronię. No tego się nie da bronić.
Padły słowa od pani posłanki, że to była głupota.
No właśnie, ale współczuję, bo naprawdę to jest sytuacja strasznie trudna. Inna koleżanka powiedziała w programie, że była niefrasobliwość taki, no to nie,
nie
to jest
to
naprawdę
więcej,
bardzo.
To więcej.
Tak, to jest naprawdę. I tutaj mi się wydaje, że to trzeba zostawić. No miejmy nadzieję, że to się jakoś. Ale to jest cień, ale to, co pan redaktor powiedział, że na forum Rady Bezpieczeństwa, no dziękujemy ci, Radku, mówią ci, którzy za chwilę chcą użyć atomu. Ja pierdniczę, no daj się spokój. To jest końcówka.
Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. To jeszcze pytanie do Artura Dziombora z Konfederacji i uprzedzam, że będę też pytał o słowa pana Grzegorza Brauna, ale na razie skupmy się na tweecie Radosława Sikorskiego.
Tak, no to tak. A propos Radosława Sikorskiego. Dobrze, no alkotweety się zdarzają politykom niestety. Natomiast tutaj no Radosław Sikorski jest osobą międzynarodową i jest osobą słuchaną międzynarodowo. Gdyby to napisał jakiś randomowy zupełnie polityk,
no właśnie.
To wtedy nie byłoby tutaj może aż takiego wielkiego halo. Natomiast Radosław Sikorski jest postrzegany jako polityk światowy, więc jeżeli coś takiego pisze, a potem się tam próbuje z tego jakoś wycofać śmiesznie, no to oczywiście jest to przykre, dlatego że jest to używane przez rosyjską propagandę, a rosyjska propaganda jest obrzydliwa. Jest naprawdę zrobiona w taki sposób, że bardzo ciężko jest z tą propagandą później jakoś dyskutować, a ona działa bardzo na umysły polityków w zachodniej Europy również. Więc no, trzeba jednak na siebie uważać. Każdemu politykowi zdarzają się wpisy, których nie przemyślał. Tutaj ja słyszałem takie tłumaczenie, że inteligencja Radosława Sikorskiego troszkę wyprzedziła jego czucie rzeczywistości. Natomiast, no mówię, każdemu politykowi zdarza się napisać czy powiedzieć coś głupiego. Jak się wypowiada codziennie, to jest to bardzo łatwe. Natomiast my jesteśmy w tak trudnym czasie, tak delikatnym właśnie czasie, że naprawdę należałoby przemyśleć tego typu wypowiedzi. Panie... Ja 5 razy myślę, zanim cokolwiek powiem na temat tej wojny.
Panie pośle, czy Grzegorz Braun też 5 razy myśli, zanim coś powie? Bo tutaj mamy hasła, które były w Sanoku na rynku, też wykorzystane przez rosyjską propagandę. Stop ukrainizacji Polski.
No tak, tylko że za to, że jakiś polityk coś powiedział gdzieś i to zostało wykorzystane, podobnie jak Radosław Sikorski, trudno jest odpowiadać, tak? Można tylko powiedzieć, że no troszkę szkoda. Natomiast samo hasło stop ukrainizacji Polski, może niefortunne marketingowo, to jednak ono wynika z tego, czego Konfederacja mówi od początku, to znaczy mówi, że rząd polski nie powinien podejmować decyzji politycznych, które sprawiają, że Polska cierpi na
czyli broni pan słów Grzegorza Brauna. To jest obrona słów Grzegorza Brauna, szefa Konfederacji.
Nie, ja mówię o tym, że Konfederacja na przykład głosowała przeciwko takiemu pośpiesznemu embargu na węgiel i okazuje się, że to jedynie Konfederacja miała rację. Mówię o tym na przykład, że Konfederacja mówiła o tym, że programy socjalne, które PiS uchwala, będą wykorzystywane w zły sposób. I teraz słucham prezydenta Przemyśla, który mówi o tym, jak to Ukraińcy, którzy już wrócili do siebie, przyjeżdżają do Polski po socjal, który został im przyznany. Jest mnóstwo takich rzeczy, o których my mówiliśmy wcześniej i to my jesteśmy ci źli, którzy nastawiają Polaków przeciwko Ukraińcom, co nie jest prawdą, ponieważ rzeczywistość jest taka, że przecież nie mamy żadnego absolutnie problemu z tym, że do Polski ktoś przyjeżdża albo że Polska się zaangażowała ten wielki projekt pomocy uchodźcom, co jest z naszego...
I to ważne słowa padają, Konfederacja nie ma nic przeciwko Ukraińcom.
Oczywiście, że nie. Nigdy nie miała. Natomiast dzisiaj sytuacja jest taka, że no niestety decyzje polityczne sprawiają, że Polska po prostu ma problem. Jedną z tych decyzji był węgiel, taką najbardziej jaskrawą.
To teraz zostawmy, to jest coś, zostawmy sprawę węgla i porozmawiajmy o Baltic Pipe. No ten temat jest związany z tweetem pana Radosława Sikorskiego. Baltic Pipe uruchomiony, gaz już płynie, na razie nie w pełnym zakresie, ale jest to już infrastruktura, która działa. Kazimierz Korolewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Czy możemy być bezpieczni o dostawy gazu w zimie i o samym rurę Baltic Pipe? No, po tym, co się działo z Nord Stream 1 i Nord Stream 2, są też takie obawy.
No, dzisiaj musimy spojrzeć na to realnie. Polskie magazyny gazu są pełne. Według szacunków one mogą wystarczyć nawet do 2 miesięcy. W związku z tym, że już w grudniu spodziewany jest pełna moc ciągu przesyłowa z złóż norweskich, to spowodować może już w grudniu pełne bezpieczeństwo gazowe, nie tylko polskie, ale również tych sąsiadów, którzy mogą takiej pomocy gazowej potrzebować. Stąd należy oszacować jeszcze możliwości terminalu, który w Świnoujściu, terminalu gazowego, który również zwiększone ilości gazu przyjmuje i będzie przyjmował do końca tego, powiedzmy, zimowego sezonu. Stąd już w grudniu nasza sytuacja radykalnie stanie się bezpieczna. Oczywiście można rozważać, czy w ogóle to wszystko, co jest na morzach i oceanach, jest bezpieczne, to, co jest pod wodą, czy to jest bezpieczne, no ale to pokazuje barbarzyństwo Rosji, która jest gotowa rzucić na szale w imię swoich imperialnych planów poczucie bezpieczeństwa krajów i obywateli, którzy z tym konfliktem nie mają nic wspólnego. Dzisiaj, kiedy się skupiamy na samym naszym polskim systemie gazowym, on został tak zaprojektowany, że sięga aż po Litwę i po Słowację, w związku z tym, że są połączenia interkonektorowe o odpowiednich średnicach i możliwościach wydajnościowych. Stąd daje to takie duże możliwości uniezależnienia się, jeśli chodzi o dostawy od rosyjskiego gazu. Rosjanie to widzą i wydaje się, że robią takie gwałtowne działania, które mają służyć zastraszaniu, bo przecież fizycznie to jednak chyba tych technicznych możliwości totalnego zniszczenia wszystkiego w Europie nie mają.
Także Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Czy rząd zabezpieczył wystarczająco nas, Polaków, jeśli chodzi o dostawy gazu dzięki Baltic Pipe?
Wystarczająco nie, dlatego że wiemy, o czym wczoraj i premier mówił. Nie ma jeszcze odpowiednich kontraktów podpisanych, które by całkowicie zabezpieczały. Niemniej muszę powiedzieć, że Baltic Pipe to jest duży sukces Polski i nie tylko Polski, bo to oczywiście Norwegia, Dania, ale ten projekt, który powstał za czasów premiera Jerzego Buzka, co cieszę się, że wszyscy podkreślają niezależnie od opcji politycznej, co świadczy o poziomie dużym. I potem został wstrzymany, kontynuowany, potem potem większe pieniądze poszły na terminał kontenerowy w Świnoujściu. Dobrze bardzo, że rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u wybudował go, bo obecny rząd tylko przeciął wstęgę miesiąc po objęciu rządów. Natomiast cały był wybudowany i ten terminal jest naszym, w Świnoujściu jest naszym wielkim zabezpieczeniem. Baltic Pipe jest bardzo ważną inwestycją i należy ją chronić i wierzę, że międzynarodowe siły wojskowe będą ją chroniły i nie powtórzy się sytuacja taka jak z Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Natomiast opieram się na publicznych wypowiedziach pana Piotra Woźniaka, byłego prezesa PGNiG, który mówił, że za jego czasu kontrakty były dopięte i wystarczyło je sfinalizować. One nie są sfinalizowane, jeśli chodzi o przepływ tego gazu przez Baltic Pipe. No więc zobaczymy, jak to dalej będzie, ale na pewno będzie to olbrzymia pomoc dla Polski, zwłaszcza teraz przed zimą.
Artur Dziambor, Konfederacja. Jesteśmy zabezpieczeni, rząd zapewnił to bezpieczeństwo.
Ja na początek chciałem powiedzieć kilka słów. Piękna była ta wypowiedź pani poseł Chmiel o tej ciągłości decyzyjnej i o tym, kto jest ojcem sukcesu, bo jak tak. Już są sukcesy, to ojcami są wszyscy. Wczoraj słyszałem, że Leszek Miller również się przyznaje do autorstwa.
Tej wypowiedzi nawet nie będziemy komentować.
No ale zaprzeczy pan, że pan Jerzy Buzek zaczął ten projekt?
Nie, nikt nie będzie zaprzeczał. Ja mówię, że cieszę się, że istnieje jakakolwiek ciągłość decyzyjna, polityczna, ponieważ to jest coś, co potrafi zachodnia Europa, politycy zachodniej Europy oraz politycy amerykańscy, tam niezależnie od tego, czy republikanie, czy demokraci, a jak wiemy, wymieniają się co 4 lata, to i tak decyzyjność polityczna i pewne wielkie projekty są kontynuowane niezależnie od tego, która partia rządzi. I bardzo dobrze, Baltic Pipe jest jednym z tych kierunków, o których my mówimy od samego początku, to znaczy dywersyfikacja. Dywersyfikacja, która może nam pozwolić ostatecznie kiedyś odciąć się rzeczywiście od źródeł rosyjskich, ponieważ odcięcie się od źródeł rosyjskich okazuje się polityczną potrzebą w momencie, w którym Rosja przestała być partnerem biznesowym, a stała się agresorem tej części świata. Więc bardzo dobrze, że to ruszyło. Trochę gorzej, że nie są kontrakty pozapinane i że nie jesteśmy pewni, że my z tej nitki w tym momencie dostaniemy tyle, ile rzeczywiście potrzebujemy. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie rozwijała. My to cały czas kontrolujemy, piszemy stosowne interpelacje, pytamy się ministrów. Na komisjach również pracujemy nad tym, bo chcemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja. Wiemy, jak wygląda sytuacja z węglem, nie wiemy, jak wygląda sytuacja z gazem. Także oczywiście chcemy, żeby wszystko było w porządku. Gazoport Świnoujście powinien być jak najszybciej uruchomiony. I jeszcze dodałbym, że Polska mogłaby wejść w kontrakty budowy gazowców, czego w ogóle w przestrzeni publicznej nie ma, a jest wielka szansa, żeby tym akurat Polska się zajęła i to też dla przyszłości bezpieczeństwa energetycznego, gazowego Polski byłoby bardzo wielkim krokiem w przyszłość, którą oczywiście należy zacząć jak najszybciej, podobnie jak projekt elektrowni jądrowych, a dokończyć będą musiały kolejne ekipy.
Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Pan poseł Dziambor, w myśl powiedzenia, no sukces ma wielu ojców, klęska jednego. Kąśliwie, ale uroczo przywołał Leszka Millera, który się chwali, że jest z ojców. No i bo tu warto też przypomnieć, ale nie ma czasu, kto co mówił w tej sprawie Baltic Pipe. O, ta historia była dość burzliwa, ale zgadzam się. Tutaj mamy chyba jedno zdanie, że to jest bardzo dobra sprawa. Bezpieczeństwo też się zastanawiam, nie jestem ekspertem, ale wydaje się, że bezpieczeństwo przy dzisiejszej technice i możliwości terroru, sabotażu, jest bardzo trudnym zadaniem. W Europie główkują, jak zabezpieczyć łącza internetowe Stanów Zjednoczonych z Europą. Proszę sobie wyobrazić, co to by dopiero było, gdyby to po prostu zostało jakoś zaatakowane. Zgadzam się. Natomiast jeżeli chodzi o terminal, to warto tu powiedzieć jedno. To jest prawdziwy skarb. To jest perła w koronie, tej energetycznej koronie naszej Polski. Bo na wypadek, gdyby, bo trzeba wszystkie warianty brać pod uwagę, to ten terminal Niemcom zazdroszczą nam, bo nie przeceniajmy go, ktoś powie, ale jednak to daje możliwość autonomicznej importu skroplonego gazu i w sytuacjach skrajnych to może być nieocenione. Oby nie było takiej sytuacji i patrzymy optymistycznie. Gazociąg no, ma w przyszłym roku 80% mocy, osiągnął 90%. Rzeczywiście trzeba dopiąć pewne rzeczy, ale powinniśmy w tych sprawach mówić zgodnie, coś jak teraz, przy różnych tam kąśliwościach, ale generalnie myślę, że to jest sukces.
Konkluzja jest jedna, tak. Konkluzja jest jedna. Jeszcze słowo Małgorzata Chmiel, Platforma
Obywatelska. Ja chciałam jeszcze dodać ważną sprawę, zwłaszcza w świetle ostatnich słów krytyki różnych osób z opcji rządzącej, krytyki Unii Europejskiej, że ten Baltic Pipe powstał w dużej części dzięki finansowaniu z Unii Europejskiej.
To
266 milionów euro.
Tak, to nie była taka duża część, ale była rzeczywiście, wkład był. To się zgadza. Zakończmy temat Baltic Pipe, porozmawiamy o tym, co się dzieje w rządzie, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. W tym tygodniu po posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości, to był piątek, czwartek, kilka dni temu, rezygnację złożył Michał Dworczyk, minister szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Kazimierz Korolewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja motywowana przez samego zainteresowanego Michała Dworczyka jako decyzja podjęta ze względów osobistych. Tutaj opozycja mówi o mailach, o wycieku ze skrzynki, o konflikcie między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. To jak to jest, panie Kazimierzu?
Kancelaria to przecież banał, że to centrum polskiej administracji, ale tak naprawdę jest. No, jest to potężny urząd służby cywilnej, który muszą pracować i pracują profesjonalni urzędnicy, którzy zajmują się koordynacją pracy szeregu resortów. Więc rola pana czy szefa KPRM, ogromna rola, której Michał Dworczyk przez te 5 lat bardzo sprawnie podołał, więc dzisiaj sądzę, że jest żegnany z uznaniem, z podziękowaniem za ten całokształt pracy. Nie miał łatwo, ponieważ był też pewnie na pierwszej osi ataków w tej hybrydowej wojnie cyfrowej, w której wielu polityków było poddane i pewnie te próby są czynione dalej, bo w Europie ten alarm, cyberalarm nadal trwa i stopniowo wzrastają poziomy tego alarmu. W związku z tym Rosja od jakiegoś czasu prowadzi taką cyberwojnę ze światem, nie tylko z samą Europą, ale przecież też i z innymi politykami w świecie. W związku z tym stosując różnego rodzaju prowokacje i dezinformacje, z tym się też musiał w tym czasie zmagać. Nie było to łatwe zadanie, ale zachował zimną krew i myślę, że dzisiaj może z satysfakcją powiedzieć, spoglądając na 5 lat wstecz, że zadanie, które zostało przed nim postawione, wykonał. To był człowiek, który ma, czy to jest człowiek jako pracownik KPRM, to był człowiek, który miał już praktykę w MSZ, w ministerstwie, wprowadził Ministerstwo Cyfryzacji, czy połączył z KPRM-em, prawda, czyli połączył współpracę Polonii zagranicznej, nawet z Kancelarii Senatu przeszło to do KPRM-u, a więc te prace analityczne, doradztwo ekonomiczne. Dzisiaj to jest potężne zaplecze rządu, które usprawniło zarządzanie państwem i miał w tym Michał Dworczyk bardzo dużą rolę, stąd myślę, że uznanie dla niego.
Pan radny Kazimierz Korolewski trochę uciekł od pytania, to w takim razie ja ponawiam do posła Tadeusza Cymańskiego. Kryzys w Zjednoczonej Prawicy, kryzys w rządzie, były konflikty, czy te maile, prawdziwe czy nieprawdziwe, tu się pojawiają różne wątpliwości, były głównym powodem dymisji?
No po pierwsze on zrezygnował. To nie jest tak, że został zdymisjonowany. Bardzo rozsądny decyzję, no ale myślę, że on nie odchodzi. Nie żegnamy go, on zostaje i w tej rzeczywistości jeszcze o nim usłyszymy. Dlaczego? Dlatego, że Michał Dworczyk nawet, jeżeli się dobrze wsłuchać, wśród przeciwników, tych, którzy nie zostawiają suchej nitki na nim za te maile, no przypisywane, domniemywane, ale to jest temat, który wiadomo za nim idzie, jednak podkreślają jego sprawność. Ja pamiętam wypowiedzi, jak był kryzys covidowy, bo przecież pamiętajmy też, że przyszło jemu pełnić bardzo trudną funkcję w czasach, kiedy na Polskę, na nas wszystkich spadły prawdziwe, ogromne nieszczęścia, bo przecież COVID, nie zapominajmy, teraz wojna, inflacja związana również z wydatkowaniem ogromnych pieniędzy, nie tylko energii. To wszystko po prostu siła złego na jednego. Ja mam taką trudność, bo bardzo lubię Michała i ciężko mi jest mówić w jakimś krytycznym tonie. A kryzys? No kryzys, może spory, a nawet konflikty są w najlepszych rodzinach, więc cóż dopiero w rządzie w tych czasach. No ja się dziwię tym, którzy się dziwią, że do jakiejś kryzysy. Opozycja oczywiście liczy, że się sypniemy, że dojdzie do jakiegoś kryzysu, podziału, wielki spór, Morawiecki, minister Sasin i tak dalej. Ale ja bym chciał powiedzieć, że to jest oznaką życia, bo tam, gdzie nie ma sporu, nie ma konfliktu, to jest martwica. Tak widzę.
Artur Dziambor, Konfederacja. Pęknięcia, spory, jak w rodzinie, mówi poseł Cymański. Czy też tak to odbiera Konfederacja?
Nie, no po pierwsze, nie żadna zjednoczona i na pewno nie prawica. Natomiast jeżeli chodzi o samego pana Dworczyka, no to tam jest też silny, działający sztab PR-owy, dosyć profesjonalny, Prawie i Sprawiedliwości, który wpadł na to, że no rok do wyborów dobrze by było, żeby jednak zakopać gdzieś pod ziemię człowieka, którego maile mogą stać się w opozycji w trakcie kampanii wyborczej. One nie są wykorzystywane tylko dlatego, że nie ma na audio, a rzeczywistość taka, że inne, podobne zresztą, podobnej wagi nagrania sprawiły między innymi, że rządzi tylko Prawo i Sprawiedliwość, więc oczywiście dowiedzieliśmy się bardzo dużo o kuchni politycznej funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości dzięki tym mailom. Był dosyć ważną postacią u Mateusza Morawieckiego. To jest ewidentne osłabienie Mateusza Morawieckiego i ostrzeżenie dla niego, albo po prostu jakaś żółta kartka, którą on musi sobie odczytać jakoś dla samego establishmentu tego wewnątrzpartyjnego, czyli dla dawnego jądra Porozumienia Centrum. Mateusz Morawiecki nie został jeszcze ewidentnie zaakceptowany jako przyszły potencjalny lider. No i to widzimy na naszych oczach, w tym momencie się to jakoś tam dzieje, natomiast niestety nie dąży do tego, żeby na przykład rząd podał się do dymisji, żeby odbyły się wcześniejsze wybory, żeby odbyła się jakaś wymiana władzy, albo przynajmniej jej rewitalizacja, ponieważ to, co teraz się dzieje, potrzebuje takiego odnowienia, niezależnie od tego, którą partię byśmy nie popierali, no to widać ewidentnie, że ta ekipa sobie po prostu już nie radzi.
Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, jeszcze zdanie na ten temat. Ekipa sobie nie radzi, dymisja ministra Dworczyka, jak Platforma Obywatelska patrzy na tą sytuację?
Oczywiście, że to jest wynik konfliktu bardzo silnego między ministrem Sasinem i premierem Morawieckim. Został zrzucony z sań, tak jak mówi się, dla świętego spokoju minister Dworczyk jako zaufany premiera Morawieckiego. Ja bym tak nie wychwalała pana Dworczyka za Narodowy Program Szczepień, bo weźmy pod uwagę, że była największa ilość liczba zgonów w całej Europie, w Polsce właśnie, i się okazało, że właśnie ten Narodowy Program Szczepień jest źle prowadzony, niezgodnie z Radą Medyczną, która doradzała. Zupełnie inne były polityczne ruchy, zamiast słuchać lekarzy i chronić zdrowie Polaków. Dlatego za to na pewno bym nie chwaliła ministra Dworczyka. Również jego wielką, nieudowodnioną jeszcze, ale mam nadzieję, że jak my dojdziemy do władzy, to się tym zajmiemy i udowodnimy. Wyciek maili. Chciałam zwrócić uwagę, że najgorsze to jest to, że to są służbowe maile, które wyciekają z prywatnej skrzynki mailowej. Jest to po prostu, to jest karalne sądownie, to jest łamanie prawa.
Ta sprawa urzędnik, jest wyjaśniana, przypominam.
Urzędnik tej, ja wiem, o urzędnik tej klasy nie powinien, w ogóle urzędnik państwowy nie może tego robić. To jest niezgodne z prawem. Nie, proszę tutaj do pana posła wypowiedzi, wcześniej się odnoszę. Nie sypniecie się przez to, bo zbyt silnie trzymacie się swoich stołków i chcecie jeszcze rok dotrwać na wysokich pensjach. W związku z tym będziecie się trzymać za wszelką cenę tej władzy, żeby nie kończyć wcześniej kadencji. Dlatego na pewno będziecie się popierać. I dlatego jest takie wyjście z sytuacji, a nie inne. Natomiast chciałam jeszcze do ministra Dworczyka dodać, że pan minister Dworczyk oczywiście nie zrezygnował sam, tak jak pan poseł mówił, tylko został do tego zmuszony na waszym wewnętrznym spotkaniu, ale tylko do stanowiska, natomiast nadal zostaje w kancelarii premiera, nadal będzie robił prawdopodobnie to, co w tej chwili robi. Dziękuję.
Tutaj Tadeusz Cymański chyba chciał zabrać głos, Solidarna Polska.
No może chciałem powiedzieć, że mamy takie same pensje, pani poseł i ja, i pan poseł Dziambor, więc staranie tez, które są nieudowodnione i nie do wykazania. Ja nie byłem świadkiem. Pani poseł, nie wiem, czy była świadkiem, jak go zmuszono, bo zapadły te słowa, że go zmuszono. Ja o kulisach nie mówię, a w ogóle jeszcze jest taka sprawa, że jestem...
Tak powiedziały osoby, które wychodziły z waszego spotkania.
No, być może ktoś powiedział coś, ale to nie są żadne, to nie ma charakteru dowodowego, więc ja uważam, jak coś widzę i jest potwierdzone. A chronię zawsze przy prywatności. Niezależnie jaka jest prawda o tej całej historii z tymi e-mailami, to uważam za rzecz taką bardzo jednak nie najlepszą i niską, żeby pewne kwestie, które się mogą wydostać na zewnątrz, żerowanie na tym jest jednak... To jest prywatny...
A czy ktoś zaprzeczył, panie ministrze, panie pośle, czy ktoś zaprzeczył, że te maile, które powyciekały o skandalicznych zachowaniach ekipie rządzącej, no, jeśli chodzi o kuchnię polityczną, czy ktoś zaprzeczył, że to nie jest prawdą? Wprost odwrotnie były głosy, że tak.
Poseł Tadeusz Cymański, ostatnie zdanie.
Odpowiadam krótko, że nikt nie zaprzeczył, odpowiadam, nikt nie potwierdził.
Jak?
Potwierdzenia nie było, też, że jest to fakt. Dobrze, zostawmy maile, bo odeszliśmy.
No więc tak, a słuchacze są troszkę... Dobra, okej.
Okay, odeszliśmy od tematu ministra Dworczyka. No, powiązany temat maili, to sprawa, tak jak mówiłem, jest jeszcze wyjaśniana w tej chwili. Nie ma pewności, czy to są maile prawdziwe, czy fałszywe. Ale porozmawiajmy o tym, co chyba wszyscy Polacy czują najbardziej w swoich kieszeniach, czyli o inflacji. We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrosły w porównaniu do września ubiegłego roku o ponad 17%. Wysoka inflacja drenuje nasze kieszenie. Kazimierz Koralski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Czy to wszystko, co można było zrobić, by uniknąć wysokiej inflacji, zostało zrobione?
Z pewnością wszystkie działania, które obserwowaliśmy, były skuteczne i w porę, patrząc na relacje między rynkami na terenie Unii Europejskiej, nie tylko, bo okazało się od razu, jak inflacja eksplodowała w Europie i na świecie, że strefa euro nie jest, czy euro w ogóle nie chroni przed wysokim wskaźnikiem inflacji, bo przecież kraje, które są w strefie euro, jak kraje bałtyckie, mają ekstremalnie tę inflację wysoką, między 20-25%, więc to pokazuje, że w Polsce ta inflacja nie jest najwyższa. Jesteśmy w takiej strefie może środkowej, krajów Europy Środkowej jednak, a goni nas inflacja niemiecka, która już też jest dwucyfrowa. Stąd wynika, że te czynniki inflacyjne są globalne. To nie jest tak, że tylko wewnętrzne czynniki. No, oczywiście, że na to składa się pewien miks różnych działań i COVID, i wzrost cen surowców energetycznych, czy nośników energetycznych, tak powiedzmy, ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Bo w momencie, kiedy ta inflacja się zarysowała dynamicznie jako rosnąca, to Unia Europejska nie zmodyfikowała swojej polityki, tylko mówi, będziemy robić to samo, co do tej pory, a nawet jeszcze więcej, jeszcze bardziej, tak? Bo przecież musimy sobie zdać sprawę, że kiedyś po prostu polski konsument kupował energię elektryczną wyprodukowaną w elektrowni węglowej za kilkanaście groszy za kilowatogodzinę, a dzisiaj do tej kilowatogodziny, zgodnie z prawem europejskim, trzeba doliczać tak zwany koszt certyfikatu, który ma wyrównać tą cenę do ceny ze źródła OZE. A przez źródła OZE już pamiętam, że 7 lat temu to już miały złoty 20 za kilowatogodzinę. Czyli gdyby dzisiaj cała energia elektryczna w Polsce była z wiatraków i innych temu podobnych źródeł, to energia elektryczna kosztowałaby już dzisiaj pewnie około 2 czy 3 złotych. No ale
Jak pana zdaniem będzie się kształtować teraz inflacja? Są różne prognozy. Ja jestem ciekawy, jak pan widzi to. Czy czeka nas jeszcze wzrost?
No, z pewnością przedsiębiorcy będą chcieli w tej chwili sobie skonsumować te wzrosty cen żywności i energii, które gdzieś w tym łańcuchu produkcyjnym w tej chwili efektują. W związku z tym będą starali się sprawdzić rynek, jakie ceny, czyli inaczej, jak, na ile ten wzrost można przerzucić na konsumentów. No, to jest naturalny ruch, naturalne działanie przedsiębiorców. W związku z tym będzie ten efekt testowania.
I źli przedsiębiorcy, tak?
Panie Arturze, zaraz oddam panu głos.
Przedsiębiorcy muszą robić to we własnym interesie, co uważają. Natomiast dopiero jakieś spowolnienie gospodarcze, tu mamy taki symptom taniejącej ropy naftowej, spowolnienie gospodarcze powoduje, że dostawcy ropy nie zmniejszają popytu i to powoduje, że ta ropa troszeczkę tanieje, bo spowolnienie gospodarcze w skali globalnej oczywiście psuje im również ten rynek. W związku z tym w takim krótkoterminowym horyzoncie to oczywiście przedsiębiorcy będą to testować, no bo przecież te ceny, podwyższone ceny węgla w Polsce dopiero wchodzą na rynek. Jeszcze niedawno wszyscy kupowali to po niższej cenie, a dzisiaj już mamy tą cenę taką, bym powiedział, światową, globalną, z giełdy. W związku z tym energia elektryczna też jest kupowana na giełdzie, w związku z tym również jest to cena globalna, więc te wszystkie koszty, które globalnie w tej chwili klują na rynku, one w tej chwili zaczynają przychodzić do Polski i to może spowodować, że ten szczyt
jeszcze będzie przed nami.
Będzie tej zimy.
No nie Artur
Dziambor, Konfederacja. Bardzo proszę.
Cena węgla jest między innymi taka dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął się projektu wychodzenia z węgla do 2049 roku i nie wycofał się z tego absolutnie skandalicznego, niszczącego Polskę projektu do dziś, mimo tego kryzysu. Zasypuje kopalnie, już kilkanaście kopalni zostało zasypanych, ostatnio w Rudzie Śląskiej również, na co wydaje dziesiątki albo i setki milionów złotych, żeby ten projekt przeprowadzić. Zamiast te kopalnie chociażby sprzedać, jak oni tego nie chcą, to niech prywatny przedsiębiorca próbuje znaleźć tam biznes. A my jestem stuprocentowo przekonany, że prywatni przedsiębiorcy znajdą i biznes, i stworzą miejsca pracy, których Prawo i Sprawiedliwość nie dostrzega. Mamy tego typu sytuację też dlatego, że embargo na rosyjski węgiel zostało wprowadzone absolutnie za szybko i absolutnie nieprzemyślane. Więc wszelkie dyskusje na temat tego, dlaczego ta cena węgla jest taka, to należałoby jednak się uderzyć w piersi i powiedzieć, sorry, zawaliliśmy. I to po pierwsze. Po drugie, ta inflacja, którą my mamy, no to przypomnę, że przed wojną na Ukrainie inflacja również była rekordowa, już się zbliżała do 10%. I to wynika z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przez lata podejmuje decyzje, co do których wszyscy ekonomiści mieli wątpliwości i mówili, że to się kiedyś odbije. I to się zaczęło odbijać. Akurat tak się stało, że zaczęła się wojna, ponieważ Rosja zaatakowała Ukrainę i można zwalić na Rosję oczywiście i to jest łatwe. Natomiast rzeczywistość jest taka, że wszystkie decyzje o programach tak zwanych socjalnych, które sprawiały, że trzeba było dodrukowywać pieniądze, osłabiały pieniądz i powodowały inflację. Inflacja przy okazji jest gigantycznym ukrytym podatkiem, więc jesteśmy zwyczajnie okradani przez tę inflację, ponieważ budżet państwa jest za to w znakomitej kondycji, ponieważ nigdy jeszcze podatków nie było tak wysoko płaconych. Ja tylko jeszcze ostatnie zdanie. Jak słyszę, że przedsiębiorcy będą teraz tutaj dociskali śrubę ludziom, to absolutnie zły kierunek. Wszyscy próbują jakoś przetrwać te ciężkie czasy, ale to rząd kreuje rzeczywistość i to rząd powinien robić wszystko, żeby tym przedsiębiorcom było łatwiej. Na przykład wprowadzić ustawy, które zaproponowała Konfederacja, takie jak tanie paliwo, które gdyby dzisiaj zostało wprowadzone, to od jutra cena ropy jest o złotówkę w dół.
Poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Ja tak jeszcze dodam gwoli ścisłości. W Polsce 17% inflacja, w Czechach bardzo podobna, w Holandii także, w Belgii 11%, w Niemczech 10%. No właśnie, czy to jest to PiS inflacja, czy Putin inflacja? Pani poseł.
Tak, rzeczywiście inflacja w innych krajach też jest wysoka, natomiast przewidywania ekonomistów na rok następny przyszły są takie, że tylko w Polsce będzie taka wysoka. Wpadliśmy w korkociąg i mimo warunków zewnętrznych My, u nas rząd podejmuje decyzje w panice, bo nie da się pogodzić polityki Kaczyńskiego z walką z inflacją.
Czy to znaczy, nie że mają, programy socjalne powinny mają, zostać wstrzymane?
Nie. Nie, ale dosypywać tym, którzy naprawdę potrzebują, a nie wszystkim. Nie mają, rząd obecny nie ma interesu, żeby walczyć z inflacją, bo im większa inflacja, tym większe są miliardy do budżetu przekazywane. I rząd nie walczy z inflacją, tylko z jej skutkami. Prezes Narodowego Banku Polskiego. Jedyna prognoza jego, która się sprawdziła, to, że zostanie prezesem na drugą kadencję. Szanowni państwo, wiedzą państwo, co po kolei obiecywał. I ostatnio mówił, że szczyt inflacji będzie latem, a potem już będzie malała. Sami państwo widzą, że cały czas to rośnie, nie chce innych wpisów i innych deklaracji pana Glapińskiego przytaczać. Szanowni państwo, jedyną naprawdę skuteczną metodą, żeby opanować tę inflację, i są pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, po które obecny rząd nie chce sięgnąć, bo boi się stracić Ziobro, sojusznika i władzę. W związku z tym Polacy są okradani z tych pieniędzy. Druga rzecz, a to są pieniądze, pieniądze nieinflacyjne, które będą mogą powodować wzrost inflacji, dosypywanie, tylko to miał być pieniądz inwestycyjny. I tylko inwestycje są w stanie zapanować i opanować tą inflację. Do tego budżet, który jest proponowany, to jest budżet, powinien być prospołeczny, a ten budżet jest zaciągnięciem długów na poczet przyszłych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków. Do tego około 300, nie wiadomo ile, bo to jest wszystko ukryte poza kontrolą parlamentu i wszystkich innych, ale tak się liczy, że około 300 miliardów złotych jest poza kontrolą parlamentarną wyprowadzone do różnych 36 różnych funduszy, które ten rząd założył. Szanowni państwo, tylko Krajowy Plan Odbudowy, czyli drugi plan Marshalla, który odrzuciliśmy w 1948 roku tylko dlatego, że nie byliśmy państwem autonomicznym, teraz powinniśmy jak najszybciej przyjąć, poseł, żeby pomóc Polakom.
To teraz dajmy słowo komentarza. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Od inflacji doszliśmy do KPO. To może zacznijmy jeszcze raz od tej inflacji.
No tak, ale jestem na bieżąco, co się dzieje w Platformie i myślę, że pani poseł też o tym wie. Więc już jedna bańka pękła. Otóż Donald Tusk już przestał krytykować Glapińskiego, prezesa, i przestanie go krytykować. Co więcej, Platforma go wcale nie odwoła, nawet nie będzie próbować. Dlaczego? Dlatego, że przekonali go uczeni ludzie, bo kogoś musi jednak tam słuchać.
O czym pan mówi?
Proszę pozwolić, dokończyć.
Proszę sobie to zapamiętać. Szybko minie ten czas, zobaczymy. Ja mówię o czymś. Ja mówię o tym, że krytykowanie publiczne prezesa NBP jest błędem, poważnym błędem politycznym i w żadnym kraju tego się nie robi i ta refleksja doszła. A jeżeli chodzi o te socjalne rozdawnictwo, to mam nadzieję, trzymając za słowo panią poseł, że jak będzie w Sejmie projekt ustawy, tak się szykuje, na czternastkę na stało, to Platforma będzie głosowała przeciw?
Nie, dlaczego? Za.
Jasna deklaracja.
Ale na poczet przyszłych pokoleń.
Szanowny panie, to jest zupełnie co innego. O czym innym mówiłam, wyraźnie pan nie zrozumiał. A wracając do pana Glapińskiego, to pan się myli.
Pani poseł.
Nie odwołamy pana Glapińskiego z jednego prostego powodu. Ponieważ nie mamy władzy, w związku z tym nie mamy takiej możliwości.
Do wyborów jeszcze tej władzy na razie nie ma. Więc
proszę mówić o panu Glapińskim, bo to wszystko jest nieprawdą.
Panu posłowi Cymańskiemu, bardzo proszę.
Z jednym się natomiast zgodzę, rzeczywiście. I tu trzeba o tym też pamiętać, że inflacja uderza we wszystkich, niestety nie uderza we wszystkich jednakowo. I tu pełna zgoda, bo zawsze byłem zwolennikiem, żeby w takich czasach zwłaszcza, ale nawet w normalnych czasach, kiedy nie było inflacji, wszelka pomoc i środki finansowe państwa powinny być kierowane do tych osób, które rzeczywiście tej potrzeby wymagają.
Czyli zgadza się pan ze mną?
No ale to się każdy zdrowomyślący na tym zgodzi. Natomiast trudność polega na tym, że w technicznych sprawach jak to zrobić, bo na przykład 13 jest dla wszystkich emerytów, ale 14 już nie. Jest próg 2900, tak? Ja to śledzę, obserwuję, jestem w Komisji Finansów Publicznych. To nie są łatwe pytania i chcę powiedzieć też, że rolą jednak rządu jest bardziej nie gaszenie inflacji. To jest rola Narodowego Banku Polskiego. Brutalna, twarda, bezwzględna operacja przez stopy obrotowe. A państwo pełni rolę niestety
ochronną dla tych najbiedniejszych obywateli.
Ale może byście promowali odnawialne źródła energii, co?
Ostatnie słowo, poseł Tadeusz Cymański. Ostatnie słowo kończymy.
I co z tym?
Odnawialne źródła energii, Niemcy są mistrzami w tej sprawie i proszę zobaczyć, po ile u nich jest energia.
Dlatego u nas trzeba było zabić elektrownie wiatrowe.
Bardzo gorąca dyskusja się zrobiła. Ja muszę niestety ją zakończyć, bo 4 minuty niespełna pozostały.
A pan zawsze gasi nie inflację, tylko audycję, panie redaktorze.
No bo niestety jesteśmy w radiu, panie pośle, i radio ma swój czas. No, 4 minuty pozostały do godziny 10. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze śniadanie polityków. W studiu Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, na łączach telefonicznych.
Dziękuję bardzo.
Kazimierz Korolewski, radny Prawa i Sprawiedliwości. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Bardzo dziękuję. I Artur Dziambor, Konfederacja. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków.